Witaj nam, drogi jubilaci,
w Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
Polska Izba Wytrzeźwień, dzień dobry, Martin Lechowicz. Gadam, dyżuruję co w środę i czekam na wasze nietrzeźwości. Można dzwonić do audycji. No, dużo nas nie ma, bo to są początki, chociaż coś źle robię, ale potem sobie idę, a potem zmieniam nazwę, a potem nie wiem, czy to chcę robić, a potem znowu robię i ludzie wszyscy są zdezorientowani jak koronawirusem. Ale ja nie mam tyle możliwości reklamowania swojej ważności, co Telewizja Polska Narodowa. Więc niestety nie mogę dotrzeć do milionów słuchaczy wiernych. Mogę dotrzeć tylko do niewiernych. Czyli dotarłem dzisiaj do, na żywo słucha mnie na przykład Kuba. Kuba, cześć Kuba. Kuba z Krakowa. Kuba. Kuba, cześć. Dawno cię tu nie było. Można dzwonić. Ciekawe, czy będzie ktoś wiedział jak. Bo to nie takie proste. Milena! Kto to jest Milena? Jest to Milena. Fajnie. Oskar i Koczownik i Radek i pewnie zaraz przyjdzie pełno ludzi, zwłaszcza jak będę kończyć, bo zawsze wrzucą na koniec, żeby mnie denerwować, bo są złośliwi. Specjalnie tak robią ludzie. Izba Wytrzeźwień jest programem na żywo po to, żeby sobie móc przyjść, sobie pogadać o głupotach albo o sprawach poważnych. Właśnie. Tutaj się chciałem z wami konsultować. Postanowiłem dzisiaj o przyjaźni wam powiem, że ja cenię, powiem tak, bo postanowiłem jakby mniej gadać tak jakby do publiczności, a bardziej jak do znajomych. Zresztą i tak tak robię niby. No niby tak, ale już tak w głowie się trochę inaczej robi, jak jesteś po drugiej stronie mikrofonu, nie? Że no gadasz, jakbyś był w radiu, się trochę czujesz. Poza tym ja robiłem podcast od początku istnienia podcastu, więc już takie mam nawyki. Ale mam je gdzieś i teraz będę cenił przyjaźń, jak to zawsze robię i będę was pytał o różne rzeczy na przykład, czy może mi coś pomożecie. Bo oprócz tego, że jestem głupi trochę, to ja jestem bardzo mądry i jednocześnie to jest właśnie specyfika mnie, że próbuję robić rzeczy jednocześnie głupie, śmieszne i poważne. I nie wiem, czy to się da tak, czy wychodzi, czy nie. Słuchacie w każdym razie Izby Wytrzeźwień i odpalam tu muzyczkę w tle i ona będzie tak leciała. Że ona się jakoś słabo nadaje. No i chciałem wam powiedzieć tak, że przede wszystkim, no cześć Kuba, na czacie można pisać. I chciałem powiedzieć tak, co chciałem powiedzieć? A, że dwa tygodnie temu ogłosiłem, że mam depresję. Tydzień temu, o czym było tydzień temu? Już nie o depresji, o czymś tam innym było, ale już zapomniałem trochę. A teraz powiem, że nie mam już depresji, tylko mnie trochę boli brzuch. Ale to nie jest już powód, żeby to było interesujące dla kogokolwiek. Postanowiłem, żeby zamiast gadać już o depresji, koniec depresji, to powiedzieć, jak dobrą i fajną rzeczą jest w życiu przyjaźń. Okropne jest to słowo w języku polskim, bo ma dużo spółgłosek takich trudnych. Przyjaźń. Już ledwo ja to mogę wymówić. Wy to słyszycie dobrze? Przyjaźń. Źń. Bo ja tak myślałem, że to jest trudny język, to jest czeski, bo tam są takie słowa, że w ogóle nie mają samogłosek. Tego się w ogóle nie da wymówić. No, bo z tego, co ja pamiętam ze szkoły, to słowa, sylaby muszą mieć samogłoski. Nie może być więc słowa bez sylab. Słowo bezsylabowe. A jest. To jest słowo prst. Prst. I to ja to źle mówię, bo ja mówię tam takie y jakby, a oni to mówią z samymi spółgłoskami. To jest niemożliwe. Jak ci Czesi to wymawiam? Prst. 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 Pryst. Nie pryst. Prst. Prst. Pyrst. Nie umiem. I przyjaźń jest takim właśnie słowem i tak samo jak to słowo do wymówienia jest tak samo trudna i niespotykana i każdy ją źle wymawia, tą przyjaźń. Albo może dużo ludzi też nie docenia niepotrzebnie ją, bo sobie myślę, że ludzie potrzebują, znaczy uważałem, że przyjaźń jakieś takie wielkie strasznie rzeczy, takie monumentalne, mówią, o, żeby ktoś był przyjacielem, tego muszę znać 85 lat i muszę przeżyć z nim dwie wojny światowe i dopiero może wtedy zastanowię się, czy on jest moim przyjacielem. A wcześniej to on może być najwyżej moim znajomym, kumplem albo friendem na tablicy na Facebooku. albo czymś takim. Ale ja sobie myślę, że może powinniśmy cenić te takie przyjaźnie, które nie wymagają 85 lat znajomości i dwóch wojen światowych i że one są tak samo cenne i ważne. No bo na przykład weźmy taką Biblię. Był Jezus i miał swoich apostołów i on ich mówił, że są przyjaciółmi. Na początku byli głupi, trochę za głupi dla niego i nie jego level i nie mówił im tak, tylko mieli się uczyć. Ale później, jak już zwłaszcza on był na drugim świecie, a potem z niego wrócił, to on już powiedział, że ich nazywa przyjaciółmi, tak wprost powiedział. No a wcześniej to też tak wynikało z jego postawy, jaką miał. Bo on ich tak traktował w ogóle nie jak ksiądz uczniów w szkole, na salce katechetycznej, albo jak katechizator, katechizm. Jak się nazywa ten facet, co uczy dzieci w szkole? Katechumen? Nie. No ten, co uczy, no, to napisz mi ktoś na czacie, bo nie mogę, teraz nie mogę się skupić, bo nie wiem, jakie to słowo. No więc Jezus inaczej podchodził. Katecheta, no. Katecheta. Czemu nie mogłem katecheta znaleźć? Katechizmator? Katecheta. I no właśnie, więc Jezus nie był katechetą, tylko traktował tych swoich uczniów jak przyjaciół. I to widać po tym, jak w ogóle ich traktował i co od nich wymagał, jak ich uczył, jak z nimi gadał. I ta przyjaźń przecież w wersji Jezusa wcale nie wymagała, że oni się musieli długo znać, ani być na tym samym poziomie intelektualnym, no bo no hello, tutaj Jezus, a tutaj jakiś rybak, co tam gania z gołym tyłkiem, bo się zapomniał ubrać na przykład. Były takie incydenty w Biblii, były. Znaczy, jak coś jest z gołą dupą w Biblii, to ja od razu zwracam uwagę, także wszystko wiem na ten temat. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie, lepiej nie wiedzieć. I więc w związku z tym myślę sobie, że przyjaźń nie musi być wymagająca, żeby była cenna. Mądre? To zadzwoń i powiedz, że gadam głupoty. Chodź, opieprz mnie, chodź teraz. Pokaż, kim jesteś przyjacielem, że jak nie można na ciebie liczyć. No, jeszcze sobie myślę, że przyjaźń... nie, poważnie, możesz zadzwonić naprawdę. A jak się dzwoni, to właśnie jest dziwne. W tym programie trzeba znaleźć się na liście uczestników i nacisnąć kamerkę albo mikrofonik. No. A jak nie, to ja coś powiem jeszcze. No Jacek mówi, że gadam głupoty. Jacek jest dyżurnym tutaj krytykiem i zawsze mówi, że gadam głupoty, choćbym nie wiem, jak mądre rzeczy mówił. Ale nie, bo to mogą być głupoty, bo to jest kwestia perspektywy. A wiecie co? Ja wam powiem tutaj, że jak już powiem, że zamierzam ludzi traktować już jak przyjaciół, bo ja się powstrzymywałem często, żeby mówić takie osobiste historie trochę. Z różnych takich powodów, że myślałem, że tak lepiej będzie i może miałem rację, ale może już przestało być lepiej, albo może już mi się nie chce i teraz wam mogę już mówić tak do przyjaciół bardziej, bo może już zostaliście wypróbowani, ci co mnie słuchacie na żywo albo później w nagraniach, bo ci co tam byli, nie wiem, fanami, bo słuchali piosenek, to już se poszli, znudzili się, nie? Ci co chcieli mnie wykorzystać do swoich potrzeb, to już wykorzystali i se poszli. No więc ci, co zostali, to już wiem, że to są ci, co lubią przyjaźń, nie? Tak, takie znajomości, które są cenne albo coś tam wnoszą, mogą się dzielić, mogą coś wnosić do życia. No i więc ja będę do was tak teraz mówił, przyjacielsko może. I tak chciałem powiedzieć, że jak ceniłem przyjaźń w życiu, dlatego że ja jej nie miałem nigdy, a naczytałem się książek Karola Maya. To jest takie głupkowate, bo to jest jak przyznać się, że czytam Karola Maya, to tak jakby powiedzieć, że słucham disco polo namiętnie albo jestem ekspertem od tego. No ale trudno, bo to się ma przyjaciół, żeby można do nich właśnie gadać, co takie jest dziwne może. No ale tam w tej książce jest strasznie dużo przyjaźni. Jakbym się urodził powiedzmy tam 20 lat później, to bym czytał pewnie Harry'ego Pottera, i to samo bym doszedł do tego samego, że tam jest pełno o przyjaźni, tam jest przyjaciół dużo. A ja w życiu nie miałem przyjaciół, gdyż ja byłem z Krakowa. I do tego umysł programistyczny normalnie od urodzenia wzorcowy. Tragedia. Bo tacy ludzie nie mają problem. Dobra, ja jeszcze się przyznam, jestem tym. Nie asparagą, tylko jakimś Aspergerem trochę, czy co tam, aczkolwiek to jest pod kontrolą już teraz, ale kiedyś nie było. O, zrobiłem sobie kiedyś test na tego aspergerzystę te dziwne nazwy, mi się nie chce tego w ogóle zapamiętywać, strata życia, ale teraz przez to trudno mi powiedzieć. No to takie korwinisty małe, wiecie co, że nie za bardzo radzą sobie z ludźmi, z gadaniem, ze sobą w kontaktach społecznych. I ten jeszcze jest taki gość, co jest odklejony od rzeczywistości. Nie mogę dzisiaj w ogóle słów sobie przypominać różnych. Nazywa się nie dysleksja, tylko to drugie modne, co było. Też na A, no rzecz cholera jasna, nie pamiętam tego słowa. Jest taki gość, co żyje trochę w swoim własnym świecie, nie, mało mówi. Autyzm! Kuba, autyzm, dziękuję bardzo. Kuba, chodź tu prowadź razem ze mną tę audycję, bo po prostu nie mogę. Autyzm, tak. Więc ja miałem, zrobiłem sobie takie testy, ale próbowałem na nie odpowiadać tak, nie jak dzisiaj, tylko tak, jakbym odpowiadał wtedy, jaki byłem wtedy. No i wyszło mi oczywiście, że jak najbardziej autyzm i ten asparagus, jakiś Aspergera syndrom czy kogoś tam innego. No. Chodzi o to, że są tacy ludzie, z jednej strony mają problemy psychiczne, żeby mieć kontakt z innymi. To jest trudne do opisania. Nie będę wam wypisywał całego tego, ale wiem, o co tutaj chodzi. Wiem, jak się to też czuje od środka. Wiem, dlaczego nie można z tego wyjść i wiem, że można z tego wyjść, ale nie w sensie, że się wychodzi, tylko że się w sensie opanowuje to, kontroluje się to jakby. Można też wpaść z powrotem w to, jak ktoś ma ochotę, ale już w ogóle bardziej chodzi o to w ogóle w życiu z różnymi problemami psychicznymi, nie żeby udawać, że ich nie ma albo je pokonywać, tylko żeby sobie je uświadomić i być ponad nimi, żeby twoja wola, twoja chęć, to kim chcesz być, miało zawsze priorytet i wtedy możesz panować nad tym wszystkim, co tam w tobie siedzi dziwnego. No, to już była dygresja, aczkolwiek może się komuś z was przyda. I teraz. Zapomniałem, o czym miałem mówić, bo robiłem milion dygresji, także zaraz przypomnę. O, Radek, dziękuję bardzo, przypomniał mi, mówi, zawsze mogło być gorzej, mogłeś czytać Harlekina. Nie wiem, czy to jest gorzej, to jest inne. A ciekawe, jakie by były efekty tego. W każdym razie, moja historia była taka, że byłem taki właśnie zamknięty, aspołeczny, asparagus i w ogóle. I w związku z tym miałem swój świat książek. I czytałem tam i to było moje całe życie. W związku z tym jeszcze, że żyłem w PRL-u, gdzie nie chodzi o to tylko, że możliwości nie ma żadnych, granice zamknięte, tylko że cała rzeczywistość robi wrażenie beznadziejności. Nie, bo jakby była nadzieja na coś, że mogę do czegoś dążyć, to jest całkiem spoko, ale ja żyłem w jakby małej rzeczywistości, gdzie nie było nadziei za bardzo na to, że na cokolwiek. Było tak szaro i drętwo i betonowo i to było najbardziej trudne do życia i zniesienia. Bo to tak jakby pogoda krakowska, ten smog ci się zakradł do duszy i on tam cię dusił i dymił i ty nie widzisz przed sobą w ogóle przyszłości, coś takiego było. No, więc czytałem tych książek i tam było przyjaźń. Dlatego przyjaźń, jak już kiedyś, później była taka przełomowa zmiana u mnie w życiu i nagle wybuchła we mnie chęć poznawania ludzi, eksploracji tych innych światów. Natychmiast właśnie zauważyłem, że jedyne, co jest ciekawe naprawdę w życiu, to są inni ludzie. W porównaniu z ludźmi wszystko inne, normalnie wszystko, każdy powód podróżowania na przykład, żeby coś zwiedzać, budowlę, żeby zobaczyć naturę, żeby poczuć ciepło. To wszystko jest tylko tłem i scenografią i zupełnie nie jest ważne. W porównaniu z tym, jak fajni są ludzie, nawet zima nie jest straszna po prostu. No, przecież się też tego uczę i sobie przypominam, bo tutaj jest ciepło, ale ludzi nie ma i w związku z tym odczuwam, że do dupy tu jest. No, może są ludzie jeszcze, może będą, nie? Ale chodzi o to, że to doświadczenie mi to pozwala uświadamiać, jak ważni są ludzie. No, dlatego na przykład ja rozumiem, jak ktoś mówi, że się z Polski nie chce wyprowadzić, bo ma mamę, tatę i teścia, nie? Ja to na przykład rozumiem, bo to jest dobry powód. I przyjaciół, że ma... To tak mało kto mówi. Przeważnie mówi, że ma mamę, babcię, siostrę i dziadka. To, czego nie mogę zrozumieć, jak on mówi, że się nie wyprowadza z tego powodu, z Polski, chociaż nie znosi mieszkać w Polsce na przykład, też mi mówi, to ja nie rozumiem tego, że on ich nienawidzi, ale nie może wyjechać, bo ma matkę, braci, siostry i tak. Wszystkich nie cierpi, nie znosi z nimi być. uważa to za zsyłkę do piekła, jeżeli musi spędzać z nimi wakacje, ale on nie może wyjechać. I to jest właśnie, to jest już coś, z czym się trzeba zwrócić do ludzi typu psycholog, terapeuta, coach, przyjaciel albo do mnie na przykład. No i dobra, i ta przyjaźń dlatego była dla mnie ważna, bo to jak już poznałem tych ludzi i zobaczyłem, jak bardzo są fascynujący, uważałem za największy skarb, jaki człowiek może mieć. I to nie była żona, nie było zarabianie pieniędzy, nie było, nie wiem co, sława, czy co tam jeszcze może być w życiu. Żadne takie rzeczy. Wszystko się wydawało dużo mniej wartościowe w porównaniu z przyjaciółmi. Czyli ludzie, których znasz, oni znają ciebie, ufasz im, lubisz z nimi być, szanujecie się nawzajem i jest fajnie i w ogóle masz z nimi relacje jakieś. No to jest dla mnie dalej najcenniejsze. Jeżeli rozszerzyć tą przyjaźń na jeszcze istoty inne, powiedzmy, niż ludzie, czyli na przykład UFO, albo Bóg, albo koty, co kto tam widzi, nie? Jako partnerów do rozmowy i bycia, no to bym powiedział, że Bóg podlega pod to samo, pod definicję skarbu dla mnie, tak samo jak i przyjaciel. To jest dla mnie dalej najcenniejsze. I teraz ja się was pytam. Przyjaciele, tak, dziękuję bardzo. Na czacie pytanie padło, jaki jest temat audycji. Przyjaciele. No i to robiłem taki wstęp, żeby wyjaśnić, że dla mnie przyjaciele to jest skarb. Uważam to za najcenniejszą rzecz w ogóle. To też jest nie do zrozumienia ludzie dla ludzi z YouTube, nie? Bo ja tam się błąkam po tych publicznych różnych scenach, nie scenach. No bo scenach dosłownie, bo robię koncerty albo coś tam czasem mówiłem, przemówionko czy inną rzecz. W internecie gadałem podcasty, odkąd istnieją podcasty i w różnych miejscach i potem piosenki i cuda na kiju. No nie? I tam się spotykam z ludźmi oczywiście, co to publikują i mamy tak kompletnie inny system wartości, że no nie mogę poczuć z nimi nic wspólnego, no. Denerwuje mnie to, bo powinniśmy się trzymać jakby razem. Za pierwszego podcastingu, jak zaczął się w Polsce, Koczownik pewnie pamięta, bez znaczacie, bo skoro się nazywa Koczownik, to pamięta Koczowisko Dekadencji, taki podcast bardzo stary, z czasu właśnie, kiedy podcasterzy się znali między sobą i uprawiali przyjaźń. Bo teraz nie ma tego w ogóle, nie ma przyjaźni, oni się nie przyjaźnią, oni networkingują i twertingują też, twertują, coś robią, ale nie przyjaźnią się, to nie jest przyjaźń, oni się nie lubią, oni się nie chcą znać, oni chcą współpracować może, oni chcą zapraszać jako gości do audycji, wywiadów i różne takie rzeczy, ale to nie jest przyjaźń w ogóle, no. I nawet nie będę tego tłumaczył, bo zakładam, że chyba wiecie, o co mi chodzi. Jak nie, to piszcie, to ja może wytłumaczę. No. Latający potwór spaghetti. Jacek dorzucił, że może być też obiektem przyjaźni. Może, ja nie znam osobiście. Czy jest możliwa przyjaźń między kobietą i mężczyzną? Pyta Jacek. Dobre pytanie rzuca, ale dla mnie jest banalne. Jak oczywiście. Może to jest kwestia tej definicji, bo ja mówiłem na początku, że przyjaźń nie jest jakaś taka wyszukana. No, mogę ja być czyimś przyjacielem z mojej perspektywy bez konieczności spędzenia z nim dużo czasu wcale, bo to nie jest kwestia jakby dojrzewania tego. To nie jest pomarańcza, że najpierw jest zielona i nie poradzisz, no musi dojrzeć, bo będzie kwaśna. Nie działa to tak. Chodzi o to, że wymagana do przyjaźni wymagane jest zaufanie na pewno. Musisz zaufać komuś, musisz poczuć z nim więź i chcieć to poczuć. I dlatego potrzeba czasu, bo niektórzy ludzie, bo mało kto potrafi tak bardzo zaryzykować, albo tak dobrze wyczuć drugiego, albo tak bardzo zaufać swoim odruchom przyjacielskim, żeby bez spędzania czasu powiedzieć, to jest mój przyjaciel. Tak go traktować, nie? Widzieć w nim przyjaciela. Ja mam tak, ja lubię może ryzyko albo co, albo może jestem jakimś kretynem idealistą tutaj, ale lubię i często tak bywało, że znam kogoś z godzinę, dwie godziny i to ja już wiem, ja jestem jego przyjacielem, ja mu chcę pomóc i on jest moim prawdopodobnie też, jak widzę, że jest. Bo jakby przyjaźń też dla mnie to jest dawanie przyjaźni dla kogoś, a nie oczekiwanie, że ktoś będzie dla mnie przyjacielem. I może to też jest powód, dla którego ludzie nie definiują przyjaźni tak jak ja. Czyli definiuję ją jako, tak jak wszystko inne, coś, co, na czym ja mogę skorzystać, to jest przyjaźń. Nie, to ja mówię, to nie jest przyjaźń, nie wiem, co to jest, ale to jest co innego, niż ja mam na myśli. Ja mam na myśli przyjaźń, którą ja daję. Ja chcę komuś dobrze. No, to jestem ja. Jacek powiada, że to nie jest, to nie ryzyko, to naiwność. Proszę bardzo, może naiwność, może głupota. Jak w ostatnim odcinku Odwyku, przy okazji bardzo polecam posłuchać, jak nie słuchaj żadnego, to posłuchaj chociaż ten jeden, bo on wyjaśnia takie rzeczy strasznie fundamentalne, mi się wydaje, żeby zrozumieć, jak wygląda świat dzisiaj, jak się ludzie dzielą w swoim podejściu do Boga, ale też i ludzi. I jakby takie bardzo fundamentalne rzeczy tam są. I co tam mówiłem? No nie wiem, bo straciłem wątek. Za dużo sobie dygresji. Jak zacznę jeszcze raz od naiwności. A, naiwność, tak, to jest głupota. No właśnie, głupota. Więc tak, to jest głupota i to jest naiwność, ale nie oznacza to, że to nie działa. Naiwność w sensie takim, że jest to głupie zachowanie, które skutkuje czymś złym, to nie jest naiwność. Ale jeżeli powiesz, że naiwność to jest głupie zachowanie, przy którym człowiek kieruje się raczej tym, co by chciał, niż doświadczeniem, to tak, to jest naiwność. O, tak bym to powiedział. Ale naiwność może być realistyczna. No, czytam sobie teraz taką książkę, bo Artur polecił. Jest tu Artur? No, nie przyszedł dzisiaj, szkoda. Zapracował się. Dla nastoletnich dziewczynek chyba książka. Tak się klasyfikuje ją, ale ja nie widzę, że... Dla mnie to jest taki typ książki, że typu dla każdego, tak jak Mały Książę na przykład. No, nie aż takie filozoficzne strasznie, ale taka, że dla każdego miła książka. Więc w książce Polianna, chyba po polsku będzie to, jest dziewczynka i ona jest naiwna. Ona jest tak totalnie naiwna, ona jest uosobieniem naiwności. Ona we wszystkim widzi powód do zadowolenia i w każdym. Ale jej naiwność daje dobre wyniki i to nie jest, jak ja to czytam, dla mnie wydumana rzecz, której w rzeczywistości nie ma i nie występuje. Bo występuje. Bo ja mam przyjaciół i poznawanych ludzi przez krótki okres czasu. Byłem w stanie zaryzykować i zaprzyjaźnić się z nimi i wychodziło to na dobre. Prawie zawsze. Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy nie wyszło. Na pewno gdzieś się tam zdarzyło, ale tych przypadków było tak mało, że ja nawet już ich nie pamiętam. Może faktycznie za krótko to trwało, żeby pamiętać. No. Że tak powiem, z żoną tak mam, no. Z żonami nawet. Że nie potrzebuję dużo czasu, bo nie trzeba dużo czasu, myślę sobie. Bardziej trzeba czas. Czas jest potrzebny nie, żeby kogoś poznać, tylko dla mnie, żebym zdążył się przyzwyczaić do myśli, do tego oswoić z ryzykiem, do myśli, że mogę zaryzykować i mieć przyjaciół. Aneta, cześć, na czacie mówi tak. A jak ktoś jest nieśmiały? No, no myślę, że ma problem z tym, żeby mieć przyjaciół. Co może zrobić? To jeszcze raz. Przyjaźń nie polega na tym, że ty dla ciebie chcesz mieć przyjaciół, tylko że ty jesteś przyjacielem dla innych. Więc nieśmiałość nie jest tutaj tak ważna, jak się wydaje. Ważniejsza jest wola i podejmowanie ryzyka. Czyli albo to jakoś, uprośmy to do jakiegoś przykładu. Jak widzisz kogoś na ulicy, nie wiem, i zaczynasz go lubić, nie wiesz dlaczego, ale chcesz go lubić, widzisz, że go lubisz i zgadzasz się na to, akceptujesz to swoje lubienie go. I zgadzasz się na to, że zaryzykowałabyś, żeby mu coś dać albo mu pomóc, że on się odwdzięczy, zachowa się nie jak jakiś dupek, tylko jak fajny człowiek. I zgadzasz się też na to, to jest już zaprzyjaźnienie się. Kontakt jest skutkiem przyjaźni, a nie jego istotą. Ja jestem przyjacielem z ludźmi, na przykład, którzy teraz są w Stanach, od lat ja ich nie widziałem, ale przyjaźń jest taka sama dalej, ta więź jest zawsze i jak się zobaczymy, nie wiem, na tamtym świecie, to będziemy tak, jakbyśmy się widzieli 5 minut temu, z tym samym zaufaniem i podejściem zaufania i oczekiwania zaufania od drugiej osoby. To jest ważne tutaj. A teraz nieśmiałość. No ja nieśmiały byłem też, ja dalej jestem, tylko może tego nie widać, bo to jest na takich poziomach. Znaczy, u mnie nieśmiałość się przejawia w tym, że nie jest mi łatwo zrobić pierwszy krok, czy tak zagadywać. No, Dominika nie ma tej nieśmiałości i ona idzie i ich zagaduje. A ja mam opór, nie wiem dlaczego, wbudowany. Nie chce mi się nawet szukać uzasadnień czy racjonalizować, bo po co? Ważne, że tak jest. No i mam tą nieśmiałość i jest tak, jest problem z tym, żeby mieć kontakt, ale nie z tym, żeby być przyjacielem albo żeby się przyjaźnić. Żeby rozwijać przyjaźń, no oczywiście, no bo ciężko ją rozwijać, jak z nikim nie gadasz i boisz się zagadać. Więc tutaj, żeby móc, nie wiem, czuję się przyjacielem z kimś albo strasznie się chcę zaprzyjaźnić i od mojej strony to już jest i teraz tylko szukam okazji, żeby zagadać, nie? I mieć kontakt. Co robię? No muszę coś zrobić, żeby nieśmiałość mi nie przeszkodziła, bo nie umiem tak zagadać. Więc ja mam na przykład zestaw różnych trików albo sposobików i teraz ja ci powiem, Aneta, może ci się coś przyda. No a jak ktoś inny może doradzić Anecie, jak się zaprzyjaźniać będąc nieśmiałym, to niech powie też na czacie albo niech zadzwoni. Moje triki są takie. Przede wszystkim najfajniejsze rozwiązanie, jesteś nieśmiały, chcesz zaprzyjaźniać się i zagadać do kogoś, komu chcesz być przyjacielem, co robisz? Bierzesz sobie kogoś drugiego i idziesz razem z nim. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale jak ja jestem z przyjacielem, nawet chyba z takim człowiekiem zwyczajniejszym, co nie jestem przyjacielem, ale jak idę z kimś razem, to przechodzę w jakiś inny tryb i nieśmiałość mi się wyłącza. Że jak jestem z kimś, na przykład jak łaziłem po Krakowie se sam, no to se tak łaziłem, jak se człowiek łazi po Krakowie, nie? Że tu uważa, żeby go nie skroili tutaj, żeby wiedzieć, czy krzyknąć Wisła, czy Krakowia w odpowiednim momencie. I tu, żeby go taksówkarz nie przejechał. Oczywiście, bo to Kraków. No i tak se chodzisz i nie gadasz za bardzo do nikogo, no bo to też Kraków, więc tutaj nie wypada. Tutaj nie wiesz, powiesz panie magistrze czy panie doktorze, bo jest różnica, bo jeden się obrazi za to, a drugi za tamto. Więc nic. Ale jak chodziłem z moim przyjacielem Gregiem McKelvey, Amerykaninem, który ma tego plusa, że jest Amerykaninem w Polsce, więc nic nie rozumie. On nie rozumie jakichś niuansów, prawica, lewica, srawica. Gość, że kiedyś szedł, pamiętam przypadek wam tylko jeden, powiem, jak to jest być cudownie Amerykaninem w Polsce albo w Krakowie. Idzie sobie, kibice idą. No to wszyscy się chowają po kątach, bo wiadomo, to kibice. Nie? I krzyczą, że tam Wisła, Wisła, Wisełka, coś tam, Wisełka i żeby zabić wszystkich z Krakowi, bo tam jest ta święta wojna. A Greg se oczywiście nic nie rozumie z tego i zaczyna się bawić z nimi, bo on myśli, że oni są tacy weseli, a nie tacy nabuzowani agresją ogólną i poczuciem siły, tylko że to z radości, entuzjazmu, bo to fani piłki nożnej, oni lubią grać w piłkę na pewno. A te pałki, co mają pochowane, to tak tylko na ozdobę. I idą sobie w tym pochodem, a Greg tam zaczyna krzyczeć do niego, to mnie zmroziło. Mówię, Greg, shut up. A on gdzie tam szara? Ja się zaczynam. Z drugiej strony człowiek miał wtedy 130 kg ważył, więc się tak znowu nie przejmował jak ja, który ważyłem 60, więc trochę była różnica wagi i klasy tutaj wagowej, jakby co. No, ale tak szczerze, Greg się tutaj przypominał sobie różne słowa, które zna i akurat związane tematycznie i akurat coś kojarzył, że tu była jakaś Wisła, była jakaś Krakowia. Wisły nie pamiętał, ale Krakowie pamiętał, więc zaczął krzyczeć o tej Krakowi. A oni widzą z Wisły. No i jakoś nic się złego ogólnie nie stało i raczej by się nie stało, bo właśnie dzięki tej naiwności, że on emanował tą super, no jest, on się cieszy, nie? On w ogóle nie wie, co robi, ale się cieszy. No to zaraża tym wszystkich. Nawet jak ktoś jest agresywnie nastawiony, to zaraz przestaje być i się śmieje też i jest ohoho, śmieszny, ej, Amerykanin. Uważaj se, nie? Coś takiego, ale go będą lubić, bo to tak działa. No i teraz, to jest druga rzecz. Pierwsza rzecz jest więc, że ja chodziłem z gościem, który gadał. Ja gadam razem z nim. Zaprzyjaźniałem się na prawo i lewo wtedy. Nie, co kogoś spotkam, to ten. I sam siebie też już, bo mi przechodziła nieśmiałość. I teraz jest ciekawe, że jak byłem z kimś drugim, który był otwarty, ale nieśmiały, to obu nam przechodziła nieśmiałość, a zostawała otwartość. Więc pochodź se, może, tutaj rada dla kogoś nieśmiałego, z kimś, kto jest otwarty na ludzi, lubi się zaprzyjaźniać, jest przyjaźnie nastawiony, ale jest nieśmiały. Minie wam nieśmiałość, jak już będziecie we dwóch. Nie wiadomo, jak to działa, ale działa. I to jest dobry sposób. Uważam i polecam. Drugi sposób jest zrobić, to jest podejście Grega McKelvey, wyjedź do innego kraju i nie miej bladego pojęcia, co się dzieje dookoła ciebie. Bo wtedy w ogóle nie wiesz, że zrobisz coś źle i już ci to wali cię to. I na początku się to się każdy boi, a potem ci przechodzi i po prostu gadasz, śmiejesz się i wszyscy się z ciebie śmieją, ale ogólnie wszystko wychodzi rewelacyjnie z jakiegoś powodu. No więc tak jak Jezus powiedział, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, to można ekstrapolować na inne rzeczy. Nikt nie może się zaprzyjaźniać w Polsce będąc Polakiem, o, tak powiem w skrócie. Ani w Polsce będąc Polakiem za granicą, znaczy ani z Polakiem się zaprzyjaźniać będąc Polakiem za granicą też jest trudno troszkę, ale już łatwiej dużo. Są różne typy, zaczynasz rozróżniać za granicą, jakie są typy Polaków. Dużo łatwiej to widać na tle innych ludzi, takich zdrowszych często psychicznie. No i ten. I w każdym razie jest to rada, poważnie całkiem mówię, że wyjedź gdzieś, gdzie cię nie znają, gdzie jak najmniej wiesz o otoczeniu i wyluzuje się coś. Nieśmiałość ci zniknie albo zacznie się leczyć w kontaktach z innymi ludźmi. O ile masz te kontakty, bo no jak będziesz siedzieć tam w hotelu cały dzień albo tak jak ja pracować większość dnia, no to trochę gorzej, ale i tak to pomaga. No. I to są fajne dwie rady, co ja mam, jak ktoś jest nieśmiały, a się chce mieć przyjaciół. Ale mieć przyjaciół naprawdę nie jest trudno. Ja miałem, pamiętam, główny problem moim w życiu, po tym jak już mi się tam zmieniło we łbie, to ja miałem problem, bo ja miałem do 17 roku życia taki problem, że nie miałem ani jednego przyjaciela, ani nawet kolegi takiego dobrego, żebym mógł tak zaufać i pogadać szczerze. Nie było jak, nie? Bo w szkole no to... No fajnie, nie? Z kimś tam gadałem, ale ja byłem, mówię, miałem te swoje tam psychiczne zamknięcie. Poza tym wtedy byłem strasznie arogancki, jak to młody człowiek jest i uważałem, że w porównaniu ze mną reszta to debile. Także przyznaję się, tak uważałem. I najgorsze, że miałem rację. I to było naprawdę najgorsze, bo to jest, jakbym nie miał racji, to bym był po prostu fiutem. I już, aroganckim. A jak miałem rację, to jak ja miałem z tego się wyleczyć, kiedy każda rozmowa z każdym mi potwierdzała, że ja po prostu, że to jest prawda. To dlaczego ja mam przestać być arogancki, skoro moja arogancja jest wynikiem prawdy? I to jest najgorsze naprawdę, bo gdybym stwierdził, że wcale nie jestem taki mądry, za jakiego się uważam, na tle reszty, to bym było łatwo. Wystarczy zauważyć tylko moment, kiedy wychodzę na debila, ja sam, w porównaniu z kimś jestem strasznie głupi, i zaraz mi przejdzie, nie, bo o kurde, chyba jestem głupszy, wyleczyłem się, już nie będę arogancki. Ale kiedy faktycznie byli głupi, no to, to co, jak mam się wyleczyć? Wyleczyłem się oczywiście, bo już jestem teraz bardzo miły dla was i dla wszystkich i nie przeszkadza mi, kto jest mądry, a kto jest głupi. W ogóle to nie ma znaczenia dla mnie już takiego specjalnie. No, a tak teraz na tym skończę rady dla... nieśmiałych, którzy chcą mieć przyjaciół, bo zadzwonił Jacek. Cześć!
Dobry wieczór.
O, działa. Już się, patrzę się, gdzie ty jesteś, albo ty nie masz
działa,
zdjęcia.
Działa.
Dobra. Opowiedz.
Och, Martin, ty jeszcze arogancki to byłeś, nie wiem, gdzieś tak do połowy raportu Martina.
Zawsze trochę jestem, ale wtedy to ja, wiesz, trochę bawię się.
To była taka jazda po bezczelności. To ja cię zapamiętałem jako najbardziej irytującego nadawacza w ogóle. To ci dzisiejsi, ci youtuberzy, którzy są dzisiaj, im się wydaje, że oni potrafią kogoś wkurwić, ale im się tylko wydaje. Ty miałeś do tego naprawdę niesłychany talent, nie?
Jestem w czymś najlepszy. Wiem, ale to było, wiesz, zamierzone, nie? Ja sobie pozwalałem na bycie takim, a nie, że to... Wiesz, ja tak uwielbiam i cały czas z każdym tylko... No, no dobra,
to
znaczy było pod kontrolą w sensie.
Wybitnie, aż w pewnym momencie no. I to takie zupełnie z mojej strony taka kompletna otwartość, aż się w pewnym momencie zastanawiałem, że jak to jest, że robisz to tak dobrze i nikt ci jeszcze szczęki nie przetrącił, nie? Naprawdę, w tamtym czasie miałem takie, ja bym sobie nie pozwolił na coś takiego.
No ale znaczy, wiesz ja dlaczego, wiem, nie? Wiesz o co chodzi, bo ludzie wiedzą, że ja ich lubię, tylko że ja trochę się bawię z nimi. Nie? Wiesz, jest różnica, kiedy widzisz, że gość jest irytujący, ale cię lubi i lubi w ogóle ludzi i jest gość drugi irytujący, który nienawidzi ludzi, nie? To się gdzieś tam wyczuwa chyba. Tak mi się zdaje, mam nadzieję.
Tak, tylko ja wiem też, że do takiego kubełka wtedy pod tytułem raport Martina mógł wpaść ktoś kompletnie przypadkowy. kto by tego nie zrozumiał i kogo by to zabolało. I zabolałoby go na tyle mocno, że mógłby cię zacząć szukać. A przynajmniej ja mam tą świadomość, że są tacy ludzie. Że
szukało
są tacy
mnie
ludzie.
Tam ze dwóch czy trzech w takim kontekście. Ale wiesz co, to przeważnie oni są tchórze z doświadczenia mojego, bo wiesz, ja się narażałem już kupie ludzi, nie? I jakieś groźby, nie groźby, łażenie za mną, różne rzeczy były. Ale ci ludzie naprawdę to są tchórze. Przynajmniej ci, których ja spotkałem, może miałem fuksa. No.
Także z dzisiejszej perspektywy to ci powiem, że gratuluję odwagi, nie? Bo ja bym się nie odważył. Znaczy ja wiem, do czego są ludzie zdolni i ja bym się nie odważył tak, że tak powiem, kopać ludzi po jajach, a to było takie kopanie z pełnej petardy, tak? Ludzi po jajach w te takie najmniej przyjemne miejsca, tak?
Chodzi mi w sensie
mentalnym, tak?
Wiesz, to był program, był satyryczny, nie? Więc wiadomo, że będzie dla jaj, ale ma być ostro, irytująco i denerwująco. Taki program. Dobra, o przyjaźni mi opowiedz lepiej. Jak ty patrzysz na to, bo masz inne zdanie pewnie.
O przyjaźni? No. Ojej. Z dzisiejszej perspektywy to ci mogę powiedzieć, że moim najlepszym przyjacielem to była kobieta, która była starsza ode mnie, z którą miałem krótki romans. To była przyjaźń do tego stopnia, że myśmy wzajemnie sobie czytali w myślach. To było coś niesamowitego. Poznałem kogoś takiego i wydaje mi się, że oprócz takich kumpli, których ma się gdzieś tam z podwórka, z tak zwanych dawnych czasów, oprócz jakiejś tam byłej, z którą jest się dłużej, krócej, to ta przyjaźń najbardziej gdzieś tam, najbardziej zapadła mi w głowę. A to myślę dlatego, że tam była taka otwartość prawie że bez granic. To jest chyba osoba, która o mnie wie najwięcej. Nawet moja była z ostatniego związku nie wie o mnie tak dużo, jak właśnie ta osoba. I też mi się wydaje, że ja w tej przyjaźni się spełniłem.
Znaczy, a ta przyjaźń jest dla ciebie cenna w ogóle? Czy to jest taka fajna rzecz w życiu, ale to nie jest wartość sama z siebie, którą ty szukasz, jak jest?
Powiem ci tak, jest taki film, już ten film ma lata, ten film nazywa się chyba My Rugbyści, czy jakoś tak. To jest film opowiadający w ogóle o początkach takiego hobby, jakim jest rugby w Polsce. Wiesz, wielcy faceci na prowizorycznym boisku zaczynający uprawiać sport, który jest znany tylko w Stanach, a w Polsce w ogóle nobody interesting, tak? Nikt w ogóle nie wie, o co chodzi. I tam w pewnym momencie od jednego z tych gości pada takie zdanie i on chyba nawet potem mówi, że ma taki tatuaż gdzieś na ciele, że przyjaciel dla niego jest zawsze ważniejszy niż kobieta jakakolwiek. Ja myślę, że w dużym stopniu mógłbym się podpisać pod tym.
Ja też, tylko nie wiem.
Dla mnie przyjaźń zawsze jest ponad. Znaczy wymiana płynów jednak coś niszczy. Nie wiem jak to działa, ale to jednak coś psuje, wprowadza jakiś taki element toksyczny, element dziwnej gry, a przyjaźń to jest takie, którego ja byłem uczony jeszcze tam od dziecka podwórka, jak to się mówi.
Łapię. Ja
trochę niesłychanie ważne.
Rozumiem, o co ci chodzi, chociaż ja tego sam osobiście nie przeżyłem z tego powodu, bo ja zawsze chciałem z dziewczyną, czy tam kobietą, jak zwał, tak zwał, zależy od wieku i podejścia, chciałem być przede wszystkim przyjaciółmi i tylko wtedy mogłem jakieś tam o płynach myśleć. To znaczy nie miałem doświadczeń, żeby ona nie była najpierw przyjacielem i w ogóle żeby tego elementu nie było. Ale wiem, że większość ludzi w ogóle w tą stronę idzie, bo ja znam też ludzi i słyszę historię o ludziach, którzy mają żony już lata, dzieci z nimi i kredyty na mieszkanie i ukrywają coś przed żoną, tak jak przed przyjacielem nigdy by nie ukryli. I mówią przyjaciołom, nawet takim znajomym o rzeczach, a żonie nie. I to mi, dla mnie w moim świecie to jest niemożliwe, bo bym nigdy nie wymieniał płynów, ani nie miał dziecka, ani już na pewno kredytu z kimś, kto nie jest przyjacielem. No, a ludzie tak mają. Widać, te płyny są dla nich cenne i ta ich wymiana. No. Tak powiem.
Ja to w gruncie rzeczy nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Ciężko mi jest się z dzisiejszej perspektywy do tego odnieść, czy właśnie takie konstelacje są lepsze, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka konstelacja pod tytułem pewnych uczuć, jakby to powiedzieć, pewnych prawd o sobie nie odkrywamy przed swoją kobietą, ponieważ to jest nasza kobieta, te prawdy są przeznaczone tam na przykład dla kolegi, przyjaciela, myślę, że koleżanki niekoniecznie, bo ona wtedy mogłaby w tym widzieć coś więcej, że coś takiego może działać. Natomiast ja niespecjalnie siebie w tym widzę. W sensie tutaj jakby rozpatruję to dokładnie w takim samym modelu, jak ty to widzisz. Ja wszystkie swoje związki, wszystkie, nie to, żeby było ich jakoś tam dużo, tak, ale wszystkie swoje związki budowałem na przyjaźni.
No właśnie, więc ja w ogóle nawet nie rozumiem, jak to może działać ta konstelacja, bo dla mnie to jest przepis na pewny kataklizm, na katastrofę, bo przecież po to się jest z żoną czy dziewczyną albo dziewczyna z chłopakiem, żeby no, być najbliżej z tą osobą i dzielić najwięcej czasu, no, jak spędzać czas z kimś, kto nie jest twoim przyjacielem, to przecież to jest albo ukrywać coś, albo traktować go jak obcego częściowo, bez zaufania. To co to jest i po co to w ogóle robić? Tego nie łapię. No bo no dziwne. No dobra, ale to kiedyś się...
Ale też na podsumowanie ci powiem, że znowu, z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się, że warto jednak pewne rzeczy o sobie trzymać do końca za zębami.
Dlaczego?
To znaczy pewne prawdy o sobie. A to dlatego, że wypowiedzenie ich na zewnątrz, poza związkiem wobec jakiegoś przyjaciela może być szkodliwe, natomiast wypowiedzenie ich w związku też może być szkodliwe z tego względu, że może tworzyć pewne domysły po tej drugiej stronie.
No to trzeba powiedzieć bez domysłów, nie? Wyjaśnić wszystko porządnie i do końca zawsze. No bo tak, bo...
No tak, ale ludzie są tak skonstruowani, że zawsze coś tam sobie dopisują w głowie, tak?
Wiadomo, to jest, tak, pewnie, że zawsze komunikacja ma problemy między ludźmi i zawsze są błędy. No. To stąd to zaufanie, nie, że zakładasz dobrą wolę, dopytujesz, a jak masz wątpliwości, to tłumaczysz je na korzyść przyjaciela. Zwykle, przynajmniej ja tak robię. Czy jest jakaś inna wersja przyjaźni, że...
W każdym razie taka jest moja rada, żeby jednak część siebie zachować dla siebie. Nawet po prostu zwyczajnie ją przechować, bo ona niekoniecznie tak daleko posunięta otwartość może przynieść coś dobrego, a właśnie mogą powstać jakieś domysły, skojarzenia i tak dalej.
No rozumiem.
I tak dalej. I to tyle ode mnie. Trzymaj się, cześć.
Dzięki, cześć, to był Blacha. Można dzwonić do audycji i powiedzieć, co ty myślisz. No ja rozumiem koncepcję i rozumiem, że jest tu w tym coś fajnego też, żeby trzymać takie swoje skarby i mieć je swoje, nie, bo to jednak twoje. Ty jesteś jednak najważniejszy dla siebie. Choćby nie wiem, ile było miłości i otwartości dla innych z prostego powodu, że ty istniejesz jako ty. No to musisz być najważniejszą osobą na świecie dla siebie, bo jak ciebie nie ma, to i nikogo innego nie ma, więc wiadomo. No, ale czy celowe ukrywanie tych rzeczy przed przyjacielem jest, daje coś, czy nie daje? Nie jestem pewny taki, ale to jest coś do zastanowienia się na pewno ciekawego. I może faktycznie. Nie wyobrażam sobie, żebym coś stracił przez to, żebym pokazał za dużo czegoś z siebie komuś innemu, oprócz tego, że poczuję się rozczarowany, że ktoś nie zrozumie albo mu się nie spodoba. No ale to jest tyle. Ja dalej nic nie stracę. Rozczarowanie, że ktoś mnie zrozumiał albo się nie nawiązałem kontaktu z nim, no to jest mały efekt jakiś. Nie zepsuje mnie to. No. Ale mówię, ja tutaj, to jest rzecz do zastanowienia się. I zastanawiam się jeszcze, jak podchodzą do tego jacyś psychiatrzy, czy psychologowie, czy coś na przykład. Czy zostawiają takie rzeczy indywidualnie? Uważam, że powinni. Czy mają wyznacznik z książki mądrej psychiatrycznej, że o, to trzeba powiedzieć tak i tak. No, ja bym tutaj nie miał wyznaczników dla nikogo. Każdy ma inne swoje rzeczy. Każdy ma inny świat. Dzwoni koczownik chyba, tak?
No witam, witam.
Cześć.
Mam nadzieję, że mnie słychać.
Tak, opowiedz o przyjaźni.
Jak dobrze, to sporo po przyjaźni i jak sobie z tym, powiedzmy, że poradzić. Mogę powiedzieć, jak to zrobili Duńczycy, bo według mnie zrobili to wręcz wzorowo.
O, jak?
Oni się tym po prostu nie przejmują. To jest ta część tej szczęśliwości skandynawskiej polegająca na tym, że wszyscy mają na wszystko wywalone.
No.
I polega to na tym, że tutaj to był mój jakby taki pierwszy szok, że ludzie sobie mówią na przykład dzień dobry na ulicy. Obcy ludzie.
Ale czekaj, w dużym mieście, czy tak na wsiach? Bo na wsiach to tak wszędzie mówią.
Na wsiach to jeszcze cię przytuli dodatkowo.
No dobra.
Tutaj powiedzmy, o dokładnie Aneta, to znaczy hygge Aneta to jest w ogóle to innego. To jest jak z angielskiego hangout, to takie powiedzmy, że się ludzie spotykają, piją wino i gadają o pierdołach. To jest właśnie hygge. Natomiast to, o czym ja mówię, to jest jakby taka część ich kultury jeszcze powiedzmy z tych starszych czasów, kiedy były społeczności bardzo małe, wszyscy wszystkich znali i wszyscy sobie mówili dzień dobry. No. Ja teraz mogę wyjść na ulicę i pierwsza z brzegu osoba, którą minę, ja powiem po prostu zwykłe haj, bo to u nich jest wiadomo, haj na dzień dobry, haj na do widzenia i już sobie uprościli, nie?
To jest z angielskiego to haj takie, czy jakieś...
Znaczy to jest jakby hej, tylko takie to się wymawia bardziej jak haj.
A, dobra.
Ale powiem po angielsku, też nikt z tym problemu nie zrobi, bo wszyscy tu mówią po angielsku.
Jak byłem w Anglii, to też tak mówili. Ja się zastanawiam, czy to jest tylko duńskie, czy to jakaś północ z Europy, czy te obszary bardziej anglosaskie, czy coś tego typu.
Ciężko mi powiedzieć, ale dopiero zwróciłem na to uwagę, jak po paru latach bycia w Danii, tylko w Danii, przyjechałem sobie do Polski. Nawet nie wiedziałem po prostu, co robię. Ale tak zacząłem to, jak to się mówi, robić w Polsce. I w Polsce to było tak, co ty ode mnie chcesz w ogóle, człowieku? Ja cię znam w ogóle. Patrzyli na mnie trochę jak na kosmitę.
No, dystans.
No też. I tutaj akurat tak zobaczyłem, że no chyba Polska jeszcze musi się dużo nauczyć. Ale to jest bardzo fajne.
Nie chce nauczyć, bo nie widzi powodu czegoś takiego. Dlaczego Polacy cenią sobie, żeby wszyscy byli wrogo nastawieni, a oni wrogo nastawieni? Oni chcą chyba walczyć ze wszystkimi dookoła, mam wrażenie.
To może to wiesz, te, co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy.
No,
nie?
Że nie mogą. Jak będziesz mówił wszystkim dzień dobry, to skąd masz wiedzieć, kto jest twoim wrogiem?
No to właśnie za bardzo ze sobą nie walczą, niemniej jednak to nie jest takie lukrowane, jak się wydaje, bo się podpierdzielają prosto w oczy, nie? Ale pomijając ten drobny szczegół. Tutaj chodzi o to, że wchodzę do sklepu, czy wchodzę do jakiejkolwiek instytucji, jest uśmiech, jest dzień dobry i jest po prostu takie traktowanie człowieka, powiedzmy, no tak jakby po przyjacielsku.
No.
Z kolei ci powiedzmy muzułmanie, którzy tutaj są, to oni do siebie mówią per przyjaciel.
Tak, my friend do każdego też mówią.
Dokładnie. Tych my friendów to tutaj jest połowa Kopenhagi właśnie.
Tak, friend. I my friend.
To znaczy, no, oni tutaj po duńsku to brzmi min wen, czyli mój przyjacielu. Wen to jest przyjaciel tutaj. No ale to... Sposób, w jaki to oni wprowadzili, oni nie widzą w tym w ogóle nic takiego zdrożnego, nic, czym by się trzeba było przejmować.
Którzy?
Mówić do drugiej osoby. I tu na przykład po prostu wiele razy się okazywało, że gdzieś przechodziłem koło przedszkola i mi dzieciak przez płot krzyczał, dzień dobry.
A tam jest bardzo... taka forma, taka jak w Polsce, strasznie formalna, czy tak cześć?
Nie. Tutaj nikt sobie nie zawraca tymi mocium panie, czy tam wać panie, czy tam panie profesorze, księdzu, doktorze, rektorze, habilitowany z jednej, z drugiej strony. Tu nikt sobie tym w dupy nie zawraca, za przeproszenie.
Nigdzie sobie już nikt tym w dupy nie zawraca, nawet w takiej Polską, formalnej oczywiście. Hiszpanii. No, w Hiszpanii ludzie nie są wcale tacy luźni wbrew pozorom. Znaczy, w porównaniu z Polską to bardzo luźni, ale oni tam mają sobie formalności, taki troszeczkę dystans jakby.
Nie, no oczywiście wiadomo, ale... że gdzieś tam na jakichś szczeblach biznesowych, no to ta formalność jest taka, taki ten biznesowa formalność. Ale no, w takich kontaktach międzyludzkich to któregoś razu po prostu tak, na imprezie okazało się, że piłem z jakimś tam właścicielem Radissona. No. Z sieci hoteli takich dosyć konkretnie wielogwiazdkowych. No i myśmy pili, ja w ogóle gadałem z nim jak ze zwykłym człowiekiem, a ja jestem dla niego praktycznie nikim.
Dlaczego masz być nikim dla niego?
No ale tak mówię, no, że biorąc pod uwagę tą hierarchizację, co w Polsce jest, że jestem tu wielkim właścicielem sieci hotelów, to ja nie będę z takim kurde kmiotem tutaj gadał.
Wiesz co, bo najdziwniejsze jest, że nikomu tam to by nie przyszło do głowy ta myśl. Nawet i mnie to już dziwi, bo już wyleciałem z Polski za daleko i co dopiero muszę skojarzyć, o co jemu chodzi. A, że przecież w Polsce, że jak ma pieniądze, to jest pan, a jak nie ma, to jest cham. I teraz to są dwie klasy społeczne, które się muszą nienawidzić jakoś.
No właśnie nie zauważyłem tego tutaj.
No to, bo nie ma czegoś takiego tam w tych miejscach. Ale dobra, bo to pytanie jest, czy to już byś określił, że to jest przyjaźń i przyjaźnienie się, czy to jest tylko taka forma, bo Polacy sobie myślę z powodu tego, że właśnie nie kontaktują, że tak można być luźno nastawionym do życia, to myślę, że to jest sztuczne i udawane, że ci ludzie się okłamują.
Z mojej perspektywy, jak ja już tutaj 7 lat jestem i łażę tutaj po tej wyspie i po jednej, drugiej, trzeciej, to muszę powiedzieć, że ta jakby skandynawskość tutaj, te właśnie mówienie sobie dzień dobry czy coś, to tutaj po prostu ludzie się jakby z tym urodzili.
Ale czy przyjaźń to byś nazwał przyjaźń?
Patrzę, Blacha już to napisał, że 20 osób w grupie, to każdemu... Nie, to wtedy się mówi hi mu wszystkich.
Aha, hi wszyscy.
Rzuca się po prostu te hi i niech łapie kto umie, nie?
No dobra. No.
Jeśli się ma taką potrzebę powiedzieć cześć grupie, bo czasami grupa 20 ludzi idzie, oni są zajęci sami sobą, więc ja rzucę hi, oni mogą mnie zignorować, bo nawet mnie nie biorą pod uwagę, biorąc pod uwagę to swoją grupę, nie?
Często to działa nawet w Polsce, nie zawsze jest tak źle, bo ja pamiętam, jak się tak czasem chodzi i się zagaduje cześć, dzień dobry, czy coś tam, w Polsce już trzeba tak dzień dobry przeważnie, ale czasem cześć, to ludzie lubią ten kontakt, najczęściej, niektórzy są już tak sztywni, że nie, ale większość ludzi lubi i też się uśmiecha, jak ty się do nich uśmiechasz. Tak źle nie jest, tylko że jest bariera wejścia, opór straszny na początku. Okropnie.
No tutaj po prostu nikt z tym problemów nie robi.
No i teraz przyjaźń. Czy to jest przyjaźń? I czy
teraz dochodzimy właśnie do tej magicznej przyjaźni. Powiem tak. Bywało dobrze, bywało i kijowo. No. Miałem swego czasu no naprawdę konkretnego takiego ziomka, co jak to się mówi, jakbym zadzwonił do niego w nocy, że mu mam tam ciało do ukrycia, to by się zjawił z łopatą, nie? Jak to się mówi.
No to takiego właśnie, miałem. To jest no przyjaźń, dobra tak definicja. Mówi,
życie jest życiem, biznes biznesem i tak dalej, się okazało, że mi taką siekierę w plecy zapierdzielił, że no, głowa mała.
Dlaczego?
Dlaczego? Po prostu świnie mi podłożył, no, brzydko mówiąc.
Ale dlaczego? Wiesz dlaczego? Dlaczego?
No do dzisiaj nie wiem dlaczego. I on pewnie też nie wie dlaczego, no ale wyszło jak wyszło. No
bo
i
tak się zastanawiam, jak to w ogóle jest możliwe, bo jak człowiek jest nastawiony tak, że dla niego przyjaźń jest faktycznie ważna, to inne rzeczy są mniej ważne, więc nie miałby powodu, nie? Bo dla pieniądze są mniej ważne niż przyjaźń, więc by nie zrobił. Więc może dla niego ta hierarchia była całkiem inna.
Nie? Absolutnie nie mam bladego pojęcia, co tam autor miał na myśli, co pił, jak wymyślał.
Dobra, i cię zniechęciło to?
Z tego, co zauważyłem, to przyjaźń się kończy, jak gdzieś tam wchodzą w grę pieniądze.
No, one psują.
Tutaj po prostu, nie wiem, czy to w Polakach siedzi, czy coś, zwłaszcza w Polakach za granicą. Widziałem, mówię, byłem w Niemczech, byłem w Anglii, teraz jestem w Danii i to widzę po prostu nagminne. Jest za granicą, to dostaje jakby takiego małpiego rozumu.
No dostaje, nie?
Utopił wszystkich po prostu w łyżce wody, jak sąsiad ma na przykład, nie wiem, Mercedesa, a on jeździ rowerem.
No.
Znaczy rowerem w sensie takim, że no jednośladem, nie?
Ja jeżdżę rowerem jednośladem.
No ja też.
Cudowny
ja też.
Rower. Kupiłem sobie rower za 50 euro. Jaki
no,
jestem
ja znalazłem na śmietniku i też jeżdżę i też działa bez problemu.
Poprzedni był ze śmietnika, teraz już awansowałem taki ten. Ale jak fajnie.
Przede wszystkim rowerem wszędzie się wciśniesz, wszędzie zaparkujesz.
No,
A spróbuj w Kopenhadze w godzinach szczytu wjechać do, w centrum miasta, to sobie postoisz parę godzin.
Tam musi być cudownie, przecież to jest miasto dla rowerów, w ogóle raj rowerów na całym świecie.
No tutaj tu rowerem praktycznie wszędzie dojedziesz.
To jest... Kusi mnie, żeby to, może
biada tobie, jak zaparkujesz na ścieżce rowerowej. To jest grzech śmiertelny tutaj.
I słusznie. Wszędzie powinien być.
No, więc mówię, tutaj całkowicie tak jak tutaj jeszcze wspomniano, te słynne hygge duńskie. Mhm. Te spotykanie się ludzi, tylko to jest jakby na takiej zasadzie, że ludzie niekoniecznie się muszą lubić. To jest jakaś grupa ludzi, która może powiedzmy pracują ze sobą i oni się spotykają w celu takiego jakby wyluzowania się.
No,
i sobie piją wino, jedzą ciastka i tak dalej, i tam gadają o pierdołach niezwiązanych w ogóle z pracą, którą wykonują. No i to jest takie po prostu jakby przychodzenie jeden do drugiego.
Łapia, to nie jest przyjaźń.
Coś, bo tu widzę do sąsiadów też, masa ludzi przychodzi, z dziećmi przychodzą, dzieci się bawią ze sobą, dorośli ze sobą, no i wiadomo.
To jest życie społeczne po prostu, które w Polsce nie istnieje,
tutaj
w Polsce
życie społeczne jest postawione absolutnie ponad wszystkim.
No właśnie, ale dzisiaj mi chodzi o przyjaźń. Przyjaźń to jeszcze nie jest życie społeczne. Znaczy z perspektywy Polaka, gdzie relacje są tak patologiczne, że nawet społeczeństwo przestało istnieć, bo my już nie rozmawiamy z sąsiadem. Nie? To jest, mówimy teraz o zwykłym podejściu do sąsiada, o sąsiedzkości, co kiedyś było, teraz już to wyleciało gdzieś w kosmos.
Tu jest całkowicie inaczej.
No właśnie, w porównaniu z Polską, więc nawet to bycie z sąsiadem w fajnych relacjach już się może wydać przyjaźnią z polskiego punktu widzenia, ale to jeszcze nie jest przyjaźń, bo przyjaźń jest wtedy, kiedy masz
tutaj
z kimś...
Tutaj właśnie jakby ta znajomość, że ktoś powiedzmy parę razy się spotkasz z ekipą, już jakby jesteście na tej przyjacielskiej jakby tutaj stopie.
No bo może tylko, wystarczyć.
Tylko to jest taka przyjaźń, że nikt nikogo jakby no nie wymaga jakby niczego.
Dobrze,
ty nie musisz mu udowadniać, że ty jesteś jego przyjacielem, no po prostu jesteś jego przyjacielem.
No to tak dobrze, powiedziałeś. Tak ma być, no taka jest definicja przyjaźni,
dokładnie,
to nie jest interes. Dokładnie.
I tutaj to nikt z tego jakby wielkiego halo, wielkiej afery z tego nie robi. Po prostu tak jest i wszyscy o tym doskonale wiedzą.
Ale przyjaźń jest osobista, czy tak gadają o osobistych rzeczach?
Jeśli to jest powiedzmy taka przyjaźń no, na tym wyższym levelu, no to tak.
No to dobrze masz. Czyli, a dla ciebie w ogóle przyjaźń jest jakąś wartością wysoką, czy jest czymś przy okazji w życiu?
Nie, ja sobie oczywiście bardzo cenię moich przyjaciół.
Ale jak bardzo?
Tak jak się mówi, że po prostu nie chodzi tutaj o jakieś tam, nie wiem, pożyczanie pieniędzy, bo to przeważnie w Polsce to się od tego wszystko zaczyna, nie?
Tak, albo mówię, o co za przyjaciel nie pożyczy.
Pożycz mu pieniądze, nie?
Albo się mówi, że nie, o nim to już nie jest mój przyjaciel, bo mi nie pożyczył. Drugą stronę.
No to idzie w obydwie strony. No niestety po prostu.
To jest jakaś obsesja kompletna na punkcie pieniędzy w Polsce. Faktycznie
tak,
jest.
Ludzie mają... niestety tak. Może dlatego, że po prostu wszyscy, jak to się mówi, ciułają i tak dalej, starają się jakoś to...
No nie dlatego. Dlatego ciułają, bo mają obsesję, a nie, że mają obsesję, bo ciułają. Bo po co by mieli ciułać?
Ale mówię, wystarczy wyjechać z Polski na jakiś czas, nie wiem, na pół roku, rok, i zobaczyć po prostu, jak inni ludzie do tego podchodzą.
No,
i wtedy
w
człowieku się coś takiego załącza, tak jak ty powiedziałeś właśnie, że stajesz się bardziej otwarty i tobie naprawdę totalnie zwisa, czy ty rozmawiasz z Argentyńczykiem, z Włochem, czy tam z Niemcem, czy coś, bo wszyscy po prostu nie robią z tego żadnego wielkiego halo, że ty jesteś z Polski.
No pewnie.
Tobie się trzeba kłaniać na przykład, nie?
No, co
bo ja jestem z Polski, nie? Proszę do mnie mówić po polsku, bo ja w Danii jestem, w Kopenhadze 17 lat i ja nie mówię po duńsku ani po angielsku, bo wszyscy do mnie po polsku mówią. No też
ale
tak można.
Od samych okoliczności jeszcze to nie wystarczy, bo jest cała masa ludzi, co wyjeżdżają z Polski i biorą ze sobą wszystkie kompleksy i uprzedzenia i różne takie.
No ja właśnie zostawiłem to wszystko w Polsce.
I to jest piękne. Przyjechałem
tu całkowicie, jak to się mówi, na żywioł. Jakby zaadoptowałem się do tego stylu życia, który oni tutaj mają. Muszę sobie powiedzieć, że to jest dosyć ciekawe.
No. Okej, czyli masz przyjaciół tam ilu?
Tak. No niestety mam... Czekaj, niech policzę. Aż jednego, kurde, przyjaciela Polaka, a reszta po prostu za granicą.
No i tak, to no tak. No dobra, ale mnie dolicz do tego. Czemu ja nie mogę być przyjacielem? Bo się tak nie spotkaliśmy na żywo.
Ty nawet nie wiesz, że jesteś moim przyjacielem, no wiesz.
No to wiem już teraz.
No,
bardzo
no to już wiesz, no to...
No tak, bo to nie musimy się całować ani żyć ze sobą
nie,
przez
oczywiście.
10 lat czy coś. No, bo to jest przyjaźń. Ja,
ja cię już znam ze wszystkich możliwych stron, tyle lat i w ogóle jeszcze dlatego koczownik, no.
No
to
tak.
Jest moja stara ktywa jeszcze, jak żeśmy atakowali wlepkami, cały Śląsk praktycznie obkleiłem wlepkami.
Wlepki były cudowne. Ciekawe, czy kiedyś jeszcze będzie renesans.
Dasz wiarę, że one jeszcze tam wiszą?
Ja chcę zobaczyć, gdzie wisi.
Ja na Śląsku dokładnie Świętochłowice.
Ja tam pojadę w najbliższą pielgrzymkę motorkiem zobaczyć wlepkę.
Jak będę gdzieś tam w tych moich okolicach, bo ja wiem, gdzie te wlepy są, ja zrobię ci zdjęcie po prostu i ten. Zobaczysz, że to dalej troszkę wypłowiało, ale
inaczej. Daj mi współrzędne po prostu dwie liczby i ja po tych współrzędnych będę musiał znaleźć wlepkę. I to będzie wyzwanie na lato dla mnie.
Wyzwanie na wlepkę.
No, ludzie, czy słuchacie, czy wy wiecie, co to są wlepki w ogóle? No, są naklejki, nie? Tak jest czymś tam.
Zwykła naklejka. To była ta naklejka, gdzie było te zdjęcie słynne, gdzie siedzą sobie na wysokości ci ludzie na takiej jakby poręczy, jest koczowisko, dekadencji i tak dalej. To jest ta wlepka właśnie.
Najlepsza wlepka na świecie po prostu.
Najlepsza wlepka. I ja molestowałem Hugo, żeby mi wysłał po prostu projekt graficzny i sam sobie je drukowałem wtedy, pamiętam.
To było to. To jest warto sobie przypomnieć i to jest coś, co myślę sobie nie umiera. No to dobra, to dzięki za rozmowę i za przyjęcie.
Dobra, dziękuję, przedstawiam się na odsłuch. Pozdrawiam wszystkich.
Cześć, to był Koczownik. No, a ja chciałem to skończyć, bo ogólnie godzina minęła i wystarczy, ale podsumować jakoś, że no dalej jestem przekonany po rozmowach z wami, że przyjaźń jest cenna, ale ja jestem patologiem przyjaźni, myślę, bo dla mnie jest w ogóle na topie, jest najcenniejsza ze wszystkich rzeczy. Znaczy nie, żeby inne były mało ważne, bo są też różne ważne, ale przyjaźń jest, wyprzedza wszystko, nie? Stoi ponad wszystkim jakoś z ludźmi. No bo nie wiem, to jest jakby inna nazwa tylko dla mnie tego, co mówił ten Jezus, co go wymieniłem wcześniej, bo to jest to, co on uprawiał. On uprawiał przyjaźń i on kazał swoim naśladowcom czy uczniom uprawiać przyjaźń. Tylko on to nazywał innym słowem. On mówił miłość. Ale ja nie wiem miłość, bo mi się kojarzy z romantyczną komedią z Hollywood już trochę i poza tym brzmi tak strasznie nadęte to jest takie. A jak powiem, że przyjaźń i że trzeba kogoś lubić, to się staje takie życiowe, takie zwyczajne, codzienne. I to, o, to jest to, to jest to. I dalej uważam, tak jakoś mi się to pojawiło we mnie i zaakceptowałem tą myśl, uznałem za własną i swoją i moją rdzenną, że to będzie dla mnie priorytet. I konsekwencje tego są takie, że rzeczywiście na przykład nie możesz być w mediach, jak ty cenisz przyjaźń, bo robisz rzeczy idiotyczne z punktu widzenia wszystkich dookoła. Nie? Że na przykład prowadzę taką audycję. To jest marketingowy absurd. To jest niedorzeczne, że ja robię Izbę Wytrzeźwień. To jest program o niczym, do nikogo, nie ma tematyki, nie reklamowany, nie, słowa kluczowe żadne nie padają, nie stargetowane. To jest tragedia. Ale dla mnie to jest, mi to pasuje, się okazuje. I też się sam tego uczę, jak próbuję przestać z wami gadać i prowadzić audycję na żywo, to mi z tym źle, bo nagle zostawiam coś, co się okazuje, że jest cenne, bo ta przyjaźń, ten kontakt jest cenny. Tak samo podcasty, jak zacząłem robić, tak robię do dzisiaj jako najdłuższy w Polsce podcaster. Z tego samego powodu, bo to jest medium, gdzie ja czuję więź, łączność z ludźmi, bo gadacie ze mną, piszą do mnie ludzie i poznajemy się i oni mnie znają przez to, że tak długo właśnie gadam i sobie posłuchają, czują, że mnie znają. I ja też czuję, że ich znam, jak już ich spotkam i poznam, bo to natychmiast wyczuwam łączność. Rzadko się zdarza, że nie. Przeważnie od razu jest ta przyjaźń, i ta, bo tam jest przyjaźń, nie? I bo tak gdzieś wspominałem o tym, ten świat jest, dlatego o tym mówię, bo niby ktoś tam powie, a tam media, co mnie to obchodzi, mnie to nie dotyczy. No dotyczy, bo cały świat się tak zorganizował, że dookoła tego się kręci, tych mediów. Wszystkie informacje skądś tam przychodzą, przecież już z internetu, nie? A kiedyś jeszcze tam były telewizja, gazety czy coś i tak zostaje na końcu już tylko internet. No to już jest pewne, to jest kwestia czasu. I w tym internecie jest cała masa mediów i my przez te media gadamy z innymi ludźmi, z tych mediów bierzemy informacje i gdzieś ci ludzie kluczowi, ci ludzie publiczni tam siedzą. I teraz ich podejście, to co uważam za strasznie szkodliwe, jest to, że ich podejście lekceważy przyjaźń. Oni podchodzą marketingowo, sprzedażowo, z sława jest dla nich ważna. Piosenki się robi dla pieniędzy albo dla sławy, bo dlaczegoś byś miał jednego robić? Co ci powiesz, robi piosenki dla przyjaźni? To jest jakbyś słyszał jakiegoś 80-letniego muzyka ze środka PRL-u, że takie historie opowiada. Myśmy tam jeździli na koncerty, bo myśmy poznawali ludzi fajnych. No jak, kto to dzisiaj poznawać ludzi? Ludzi masz potąd na Facebooku, 5000 przyjaciół. Tak naprawdę nie masz ani jednego, nie? Ale z jakiegoś powodu ludzie zapomnieli o tym, że jak przyjaźń jest taka ważna i fajna, ten kontakt. A ja chcę przypominać i pamiętać jakoś, ale widzicie, do dzisiejszego świata to nie pasuje, bo no nie przyjdą cię ludzie posłuchać, bo ty mi powiesz, że chcesz być przyjacielem. No bo cię pomyślam, no wariat, albo pedał, albo wariat, albo nawiedzony. Albo nie wiem, może Jezus jakiś, on coś dziwny jest, nie, coś jest z nim nie tak, nie, o co mu chodzi. Nie, jest zawsze, że już nie wiesz, o co ci chodzi, jak ktoś po prostu chce cię lubić i nic więcej. No chce cię lubić, a ty mówisz nie, to jest niemożliwe, on musi mieć interes, z interesem to ja rozumiem, ale dla samego lubienia to do dupy z taką robotą. No więc może to jest dinozaurska wersja mediów, którą uprawiam, albo dinozaurska motywacja pisania na przykład piosenek, ale dalej uważam po tych wszystkich latach, że to jest lepsze, że i jak słucham innych, którzy poszli inną drogą, mają inny system wartości, czyli przyjaźń dla nich nie była ważna, tylko zarobić, mieć bezpieczeństwo, mieć żonę, mieć dzieci, mieć to, mieć tamto, to widzę, jak im z tym jest, jak już to mają. I powiem wam, no średnio im z tym jest, przeważnie do dupy im z tym jest. A mi jest cały czas fantastycznie z tym, no. Z drugiej strony denerwujące jest i irytujące, że oczywiście nie ma tych domów, pieniędzy i samochodów, tylko jest ten rower dalej, ale ja lubię rower i w dupie mam ten dom właściwie, no ja chcę tylko mieć gdzie mieszkać, a nie mieć dom i ta inna reszta. Wszystko inne, co ja naprawdę potrzebuję do życia, to są przyjaciele, żebym ja miał wpływ na nich, oni mieli wpływ na mnie, żeby była kontakt, to jest smak życia, nie? To jest sens życia i wartość życia w tym, w kontakcie z innymi ludźmi. I naprawdę tylko w tym, bo wszystko inne, co ma jakąś wartość, zwróćcie uwagę, że zawsze mają w kontekście innych ludzi, nie? Że jak kupujesz samochód wypasiony, to nie tylko po to, znaczy jak sobie go jeździsz nim sam na bezludnej wyspie, sobie wyobraź, no to masz przyjemność z tego, że sobie jedziesz sam samochodem na bezludnej wyspie. Ale to się strasznie krótkie i zaraz zniknie. Prawdziwa przyjemność takiego samochodu jest tylko wobec innych ludzi zawsze, że inni patrzą i zazdroszczą, albo się chcą wejść ci do dupy, że masz taki samochód, albo się chcą zaprzyjaźnić, bo mają taki sam samochód, czy coś. Dopiero wtedy ten samochód jest wartością i naprawdę ci sprawia radość. I po to go masz, dopiero się uczysz, po co ty go masz i po co ci ten dom. Wiecie, kiedy ludzie odkrywają, po co im ten dom? Po co sobie budują te domy? Dla dzieci. I to jest stała odpowiedź każdego, kto ja się pytam, po co budujesz stary trzeci dom, jak mieszkasz dalej w jednym? I on mówi, dla dzieci, jak już nic nie może wymyślić. A nawet jeżeli nie zaczynał dla dzieci, tylko buduje te domy, to potem, żeby uzasadnić, po jaką cholerę zmarnował życie na budowanie 7 domów, to musi znaleźć prawdziwy powód, na czym mu zależy. I nagle sobie przypomina, zależy mi na dzieciach, albo na żonie, albo na przyjaciołach, których już nie ma, bo dawno poszli też zarabiać pieniądze na domy. I zależy mu nagle na ludziach, którzy mu jeszcze zostali, o ile mu zostali. Znam ludzi, w Hiszpanii poznaliśmy tutaj Eduardo. Nie, Eduardo miał dom i nie miał rodziny, bo poszła w cholerę, bo już nie umiał z nimi gadać, bo ich wystraszył i zniechęcił i tak dalej. Córki poszły, nie chcą go znać, żona poszła i został se sam. I próbuje coś robić dla ludzi. Ale Eduardo to nie jest kwestia, że jest ani głupi, ani jakiś, nie wiem, zły czy coś takiego. Może nieszczęście na tym polega, że za późno człowiek sobie może uświadomić, że przyjaźń jest naprawdę ważniejsza od tych innych rzeczy. No. I kiedy już jest za późno, to nagle próbuje skręcić, nie, że przepłynął 40 lat w tą stronę, a on sobie nagle uświadomił, że on tam nie chciał być, on chciał być tam, z tyłu i teraz skręcić chce całe życie i mówić, że on tak naprawdę to on płynął w inną stronę, nie, a to, gdzie przepłynął już pół świata na południe, to tak naprawdę jemu chodziło o północ. Niestety rzadko kiedy to działa i te dzieci, co miały być niby wdzięczne za mieszkanie i miały być przyjaciółmi się stać, przekupione tym mieszkaniem, jako dowód przyjaźni miały być mieszkanie, to one nie chcą tam mieszkać, bo mają własne życie. A te dzieci są dużo mądrzejsze przeważnie i one chciały przyjaźni. I tyle, bez dowodów. Takiej niezobowiązującej, takiej duńskiej. Dzieci chcą od rodziców przyjaźni, no. Tego dobrego nastawienia, człowieczości. Nic więcej nie jest takie ważne. Inne, że są fajne, ale one są fajne, a nie, że są ważne. One są tylko fajne. Nie ma się co nimi przejmować. Bez ważnych rzeczy fajne są tylko śmieciami i stratą czasu. No, w każdym razie o to mi chodziło tutaj, żeby powiedzieć, że przyjaźń jest ważna wam tu wszystkim. No wiedziałem, że przyjdą ludzie, jak skończę audycję. No właśnie, super. Mam najwięcej słuchaczy, jak ja idę sobie właśnie. No cześć słuchacze, ale musicie wpaść, posłuchać wcześniej, co było o przyjaźni dzisiaj. Więc tak czy inaczej, no uświadamiam wam i sobie, że przyjaźń jest tą kluczową rzeczą najważniejszą. Dla mnie, nie? Dla ciebie może nie jest, może tego nie czujesz, może w to nie wierzysz. Jeżeli świadomie wybierasz, że nie jest, to bardzo dobrze. Jeżeli nieświadomie, nie? Odrzucasz przyjaźń, bo ci się wydaje to taką duperelą jakąś, że a przyjaciele, przyjaciele, rodzina jest ważna, bo przyjaciele przychodzą i odchodzą, a rodzina zostaje. No ciekawe, bo ja bym powiedział dokładnie odwrotnie. Rodzina przychodzi i odchodzi, a przyjaciele zostają. No ale to każdy sobie sam powie, co przychodzi i co zostaje. Nie ma się co kierować takimi mądrościami, bo po prostu każdy ma inne doświadczenia. I tyle. Ale co sobie wybierzesz jako wartość w swoim życiu, to do tego będziesz odruchowo nawet dążył. I to zaprocentuje. Przyjaźń rodzi przyjaźń. Nie? Przyjaźń daje ci w życiu całą kupę fajnych rzeczy pozytywnych. Ale już nie będę się nakręcał, bo bym z godzinę gadał, co daje. Wszystko, co sobie wybierzesz, jest inwestycją jakąś. Inwestowanie w przyjaźń ma zwrot psychiczny ogromny, zwrot dla ciebie z tej inwestycji. Nawet jeżeli wszyscy przyjaciele sobie pójdą, to wspomnienie o tych przyjaciołach, o przyjaźniach i chwilach i to, co się nauczyłeś na tym, jest super cenne, dużo bardziej niż to, co się uczysz o pieniądzach przez 10 lat inwestowania i potem piszesz mądrą książkę i milion ludzi kupuje. Fajnie, też ma swoje plusy to, co z tego masz, ale przyjaźń, uważam, jest daleko cenniejsza. Więc przypominajmy sobie to. Ja chciałem sobie samemu przypomnieć, żebym nie zapomniał, nie wyszedł na głupka. I przyjaciele nie odchodzą, pyta Jacek. No dobra, Jacek, no wszyscy odchodzą, nie? W sensie, że jak ludzie mówią, że rodzina zostaje, przyjaciele nie odchodzą. Dobra, rodzina odchodzi, przyjaciele też odchodzą, wszyscy odchodzą, ale bardziej mi chodzi, że czy zdradzają, jak użyję takiego słowa. Hańba zdrada, czy jest po przyjaciołach? Czy można na nich liczyć, czy coś? Dobra, ja naprawdę nie wiem, o co tym ludziom chodzi. No, jeżeli uważają, że przyjaźń to ma być tylko wtedy przyjaźnią, jak człowiek się okaże nad człowiekiem albo Jezusem Chrystusem, samym, który nigdy w życiu kłamstwa nie powiedział i nie trzeba mu nigdy wybaczyć, no to faktycznie rozczarowanie przyjdzie i nie dziwię się, i nikt się nie dziwi, nie? Ale jeżeli podejdziesz do ludzi jak do ludzi, pamiętając, że są słabi, że się boją, że kłamią, że im się zdarza różne rzeczy, ale jeżeli będziesz przygotowany na wybaczanie temu przyjacielowi, który miał dobrą wolę, ale może był głupi, albo może był słaby, albo coś, to spoko, wystarczy i to będzie trwałe. I to już jest to, co naprawdę wystarczy jako przyjaźń. No. No więc kitam z odchodzeniem. Wszyscy odchodzą, słusznie, to prawda. Rację ma tu na dole Jacek. No. Kaka przyszła jeszcze, albo przyszedł i mówi, gdzie znaleźć przyjaciół. To dobra, na koniec powiem, gdzie znaleźć przyjaciół. Ja, przyjaciół znajdziesz tam, gdzie są ludzie. Ale żeby znaleźć przyjaciół, to musisz się zetknąć z wieloma osobami, nie? Bo to nie wiadomo, jak to się dzieje. Dobre pytanie, skąd wiesz, że dla tego gościa jesteś przyjacielem, a dlatego nie? Ja nie wiem skąd, bo jakoś taki mam odruch w środku i ja temu, do tego odrucha mam zaufanie, powiem, że mam, że widzę ten gość i ja jestem jego przyjacielem, ja nie wiem skąd wiem, ale ja wiem. Ja wiem, że jak będziemy gadać, to będziemy przyjaciółmi na 100 lat i nawet czasem nie gadam, ale wiem, że tak będzie, że gdybym gadał, to by tak było. Albo, że Czasem tak jest zresztą, nie? Że wiem, że tak będzie i tak jest i gadamy i jesteśmy przyjaciółmi. A... I skąd się to bierze? Na jakiej zasadzie to działa? Ja nie wiem. Tajemnica jakaś. Ale niech sobie zostanie to tak magiczne. Ja nie muszę tego wiedzieć. Ale jedna rzecz, co też chcę zachęcić jeszcze do na koniec do tego, żebyście sobie dali szansę, żeby być ponad tym swoim strachem, nieufnością i zaryzykować trochę. Jak ci jakiś głos w tobie każe zaufać, no każe, podpowiada, zachęca, że weź, że zaufaj, to jest, widzisz, że to twój przyjaciel, nie? No to a weź, że posłuchaj, a nie, że powiedz, że a w dupie mam, nie mam przyjaciół i nigdy nie będę miał, bo nie ma prawdziwych przyjaciół na świecie. Dobra, dobra, fajnie, ale jak się nie gra w totolotka, to jest gwarancja, że nigdy nie wygrasz. Więc nawet jeżeli to jest ryzykiem, to ryzyko jest warte ponoszenia. No, i nawet jeżeli masz kompletny, nie znasz się kompletnie na ludziach i mylisz się ciągle, to kiedyś szansa, że się nie pomylisz. No. Jak dożyjesz te wszystkie rozczarowania, jak przeżyjesz to jakoś. No dobra, starczy na dzisiaj o tej przyjaźni. I chciałem powiedzieć jeszcze tylko, że doceniam was, że tu jesteście ze mną i że gadacie, bo to jest znak, że no albo z ciekawości ktoś tu wpadnie czasem, to ja rozumiem, albo żeby się czegoś dowiedzieć, to też dobrze, bardzo fajnie, bo po to chcę tu być i gadać, ale chyba większość dlatego, że lubicie ten kontakt ze mną jako przyjacielem waszym z monitorka albo ze słuchaweczek. I to jest dla mnie najbardziej super, nie? Bo to się wydaje, że to taka drobnostka, co to za korzyść, a gdzie pieniądze, a gdzie sława, a gdzie coś tam, to lidy trzeba zbierać, lidy, marketinguj, zbieraj adresy, mailingowe listy rób. Hugo robił w kontestacji listy ogromne mailingowe. No, a jak na koniec wyszło podsumowanie, to mu wyszło, że nie ma przyjaciół, nie? Ale listy mailingowe ma 15 tysięcy ludzi. A ja nie mam nawet 100 na listach mailingowych, bo nie mam list mailingowych, ale ja mam przyjaciół ponad 100, bo wiem, bo w lecie jak jeżdżę, pielgrzymkowałem sobie motorkiem, no to ludzie, no co, mogę wjechać do miasta i tam jakiś przyjaciół mam i oni chcą gadać i mogę u nich spać i wypić z nimi piwo albo oni u mnie i mam z kim gadać cały czas, mogę spędzać całe lato nie wydając ani złotówki na żadne mieszkanie, bo po prostu mam przyjaciół, z którymi lubię gadać, oni mi ufają i mają rację. Ja im też zaufam, oczywiście, że tak. To nie jest granie, to jest realność przyjaciół, posiadania. Nawet takich mało jakichś, wiecie, na całe życie zaawansowanych. No, już. O, Jacek się nie śmiej, że ja go podsumowałem Hugo, bo bez jaj. To nie jest coś śmiesznego, tylko to jest trochę, to jest tragedia. Zresztą Hugo nie jest wyjątkowy, to jest normalne, że tak ludzie mają. Hugo nie zbierał przyjaciół na listach mailingowych, więc żeby to nie jest żaden zarzut, nie? Tylko po prostu inne podejście do życia i świata. Ale taka prawda jest. Przecież nie zbierasz przyjaciół, kiedy reklamujesz coś albo... No chyba, że jesteś mną i odruchowo szukasz przyjaciół, to ci się wymsknie. I dlatego jestem do dupy marketingowcem i sprzedawcą, nie? Bo ja to zamiast zrobić interesy, to ja będę... zostawię to i będę gadał przez godzinę z kimś i... jeszcze nie wiem, pomogę mu i nie wezmę z grosza, potem nie wiem co. Nie wiem, ja tak cenię strasznie tą przyjaźń, że mam, mówię, to jest u mnie jakaś patologia. Normalnie patologicznie lubię ludzi i chcę się zaprzyjaźniać. No, ale jeszcze jestem dziwny, tak, bo dalej mam tą swoją jakąś nieśmiałość czy coś, więc jak siedzę długo w domu, to się zasklepiam potem i tylko gram w gry, ale wiem, że mi brakuje przyjaciół, ale już tak się w tym wchodzi mi autyzm, czy coś mi się włącza dziwnego, jakaś asparaga i potem jestem dziwny czasem bez ludzi też. Dla mnie to jest potrzebne dla zdrowia. No, do tego się bardzo przydaje żona, bardzo dobrze. Zresztą taka otwarta i niepatologiczna, czyli nie związek, co jest zamknięty, z nikim nie gadamy przez resztę życia już, tylko mamy kontakt ze wszystkimi. To wtedy żona, co jest przyjacielem, może ci pozwala ci spędzić resztę życia w zamkniętym w pokoju nawet, albo w więzieniu, bo masz już przyjaciela i już spoko. Już nie sfiksujesz do reszty. No, ale tak naprawdę lubimy mieć przyjaciół i sama żona nie wystarczy. Ja kiedyś miałem tą wiarę taką kościelną, powiedzmy, odnośnie żon i roli żony i dziewczyny w życiu, że jak będę miał żonę, to nic więcej nie potrzebuje nikogo nigdy. I będzie jak pięknie, będziemy fruwać motorem na chmurach razem i będziemy się uśmiechać do tęczy i tak dalej. I będziemy tylko sami, już nikt nie będzie potrzebny nam nigdy, nigdzie. Nie będziemy chodzić do sklepu, będą nam dowozić z Biedronki makarony i będziemy je jeść sami zamknięci w jednym małym pokoju. I to będzie cudowne życie. Nieprawda! To jest bullshit straszny. Najgorsze jest, że są tacy ludzie i tak spędzają życie. O, ja jesteś, ile jak ja dobrze znam tą patologię, bo moi rodzice tacy byli i ja spędziłem większą część dzieciństwa w takim stanie właśnie, że nikogo nie znaliśmy, nie? Jeszcze jakbym taki całkiem mały, to tam jeszcze chlali ze znajomymi z pracy czy tam coś, a potem przestali już chlać, to akurat na dobrze wyszło, że przestali chlać, ale z kolei już z nikim, nikt nikogo nie odwiedzał i tylko... Wiecie, to jest takie, na pewno, no może nie wiem, czy na pewno, ale wielu z was zna tą sytuację, kiedy jesteście w mieszkaniu w bloku, nie? I ktoś puka do drzwi albo dzwoni dzwonek i mama mówi, ciii, udawajcie, że was nie ma. Nawet już nie musi mówić, wszyscy wiedzą, że macie udawać, że was nie ma, bo jeszcze ktoś przyjdzie z zewnątrz, obcy. No, a nie, że otwieramy drzwi, hello, dzień dobry, wejdź na herbatę, żadne, gdzie tam, żeby tylko nie wyśledzi, że są tutaj. Nie, blaska, masz tak, widziałeś to, nie? Znasz to, no. Inni też pewnie. Nie? I takie coś, co zamknięcie, to jaka to jest wylegarnia koronawirusów psychicznych. Ja nie wiem, czy jest gorsza. I ja próbuję, jak kiedyś próbowałem, nie wiem, jakoś tak moim przyjaciołom ze Stanów, Amerykanom, wyjaśnić, na czym polega patologia moja i takich jak ja. Przed księdzem, przed kolędą, no, ale przed każdym w ogóle, kto wchodzi i przychodzi coś, on coś chce, zostawcie go. No, potem to już jeszcze kiedyś sąsiadka przychodziła, to jeszcze pogadali. Potem już nawet sąsiadka też udaje, nie ma co. Nie. My tu siedzimy sami, się tu kisimy w naszych patologiach. Nikt ma nie wiedzieć o niczym i nie gadać. Więc próbowałem Amerykanom wytłumaczyć, na czym ten fenomen polega. Nie da się. Oni w ogóle nie rozumieją koncepcji. Jak można nie chcieć rozmawiać z ludźmi? Jak można, jak to, czemu, po co? Czy co? Ale że coś ci zrobi? Nie, nie zrobi, on będzie chciał gadać. No i się Amerykanie wtedy włącza mu w głowie, nie rozumiem. No to co? To niech gada. Mówię, nie, bo on będzie gadał, to jest inny, ja go nie znam. No on mówi, no to właśnie, to go poznasz, to o to chodzi, myśli se Amerykanin, Duńczyk, czy ktokolwiek, kto jest zdrowy na umyśle. A ja nie, ja w Polsce po PRL-owskim wychowaniu dla mnie, ja rozumiem, że nie, to jest źle, ja lepiej samemu, lepiej z nikim nie gadać na ulicy, nie, to jest obcy, on grozi czymś, nie wiem czym, on ma jakiegoś koronawirusa cholernego. I teraz nie wiem, może cała Europa zacznie nie podawać nikomu ręki i nie mówić już hello, bo koronawirus nas wychowa, tak jak nas w Polsce wychował PRL. Na takiego. Nie, tak naprawdę nie wiem, czy tak było. No, ja nie znam aż wszystkich rodzin. Chyba nie było aż tak źle, bo pamiętam, jak byłem jeszcze taki mały, to właśnie w tym PRL-u takim wcześniejszym, nie, to ludzie gadali ze sobą, jak mówię, tam sąsiadki, ogoniało się na pole czy coś, a dopiero później jakoś się wszyscy pozamykali i bali wszystkich się. I tak do dzisiaj zostało. Taka dziwna hamowa jest w Polsce. No i leczymy się jeżdżąc za granicę. Co wam polecam, bo też tu jestem. Agnesa, jedź za granicę. Mam dla ciebie proroctwo. Tak mówi pan, spadaj z Polski. Najwyżej, jak się okaże, że byłem fałszywym prorokiem, to się nie przejmuj, będzie moja wina, ale tobie to i tak na dobre wyjdzie. I wszyscy inni też, co są na czacie. Wszyscy natychmiast jedźcie stąd. Na chwilę chociaż, żeby zobaczyć inność. Nie chodzi, żeby... O, wypinam się na ciebie, Polsko, zdradziłaś mnie, hańba. Tylko żeby zobaczyć innych ludzi. I wtedy sobie możesz już wrócić, ale już będziesz wiedział, że dlaczego to i tamto jest chore, a ci się wydawało, że jest zdrowe, a nie, to nie było zdrowe, to była patologia. Zresztą to samo bym powiedział każdemu innemu. Ja mówię, Hiszpan, jak tu jest, to ja mu powiem, panie Hiszpan, wynocha z tego kraju, wyjedź z tej cholernej Hiszpanii na chwilę, gdzieś pochodź po świecie. Zobaczysz, że na przykład ludzie mówią po angielsku, się zorientujesz. Albo, że nie trzeba spać w środku dnia, albo, że nie wszystko musi być państwowe i regulowane przez państwo. Dobra, to już jest coraz trudniej znaleźć to przekonanie, ale w ogóle wyjazd gdzieś, zmiana otoczenia, jak to uzdrawia, jak to leczy, jakże ja jestem wdzięczny Bogu w kosmosie, że nie wsadził nam korzeni do dupy, że jak siędziemy na krześle, to natychmiast te korzenie nie zapuszczają się w glebę i że nie da się już wykorzenić tak łatwo. Że nie mamy korzeni, więc możemy jeździć. I tak zostaliśmy stworzeni, że mamy nogę, a nie korzeń. I to jest piękna noga. Dziękuję nodze, że istnieje. Nogo, dziękuję ci. Jak będę kiedyś robił swoje sztandary rewolucyjne, to dam na tym sztandarze nogę. Nogę jako symbol tego, że nie jest korzeniem. Wychodzę. Dziękuję za słuchanie tej audycji. Do następnej audycji, przyjaznej, przyjacielskiej. Bardzo poważnie was wszystkich doceniam i traktuję jak przyjaciół. I nie będę się wzruszał, bo jestem mało wzruszający, chociaż czasem się lubię wzruszyć. Akurat teraz mi się nie chce. Poza tym mam tą dziwną osobowość, że jednocześnie robię sobie jaja i jestem śmiertelnie poważny, co ja nie wiem, chyba mnie wyklucza z rynku coachów i innych takich doradców i psychoterapeutów. To trochę słabo, bo zamierzam właśnie takim być poważniej, ale nie zamierzam tego chyba zmieniać. Dziwne. Nie wiem, czy to ułatwia, czy utrudnia ludziom podejście, bo naprawdę gadam o najpoważniejszych rzeczach, na jakie się da na świecie wyobrazić już z ludźmi. Nie, no jeszcze cała kupa przede mną, bo na przykład z nikim nie gadałem, kto miał przeżycia traumatyczne po wojnie. Nie, dobra, z jednym gadałem, ale to było tylko na dworcu i to tak krótko, to się nie liczy, bo mało osobiście. No dobra, ale da się tak, żeby być jednocześnie wesołym, pogodnym, otwartym, szczęśliwym i żartować i jednocześnie gadać o trudnych rzeczach życiowych, naszych polskich, niemieckich problemach, czy nie da się? To jest dobre pytanie. Zapytuję was jako moich przyjaciół, co wy myślicie o tym, czy to się tak da i czy można zaufać i pogadać ze mną czymś poważnym, że Martin, ale ja bym chciał czymś poważnym z tobą, a sobą się nie da. Wiecie co, że nigdy w życiu tego nie słyszałem, a robię sobie jaja, odkąd pamiętam, odkąd w ogóle doznałem radości życia. To cały czas jestem śmieszny, irytujący, ironiczny i tak dalej, ale nikt nie powiedział, że nie da się ze mną o niczym poważnym gadać jeszcze. To jest bardzo dziwne. Być może jest to znak, że humor jest dużo poważniejszy niż nam się wydaje, albo dużo bardziej wartościową rzeczą, o, niż nam się wydaje, bo my tak kojarzymy jajcarskość, robienie sobie jaj z jakąś taką głupotą i beztroską życiową, beztroską w złym sensie, że beztroską ignorancyjną taką, że nie znam się na życiu, znać się nie chcę, jestem głupi i jest mi z tym dobrze i dlatego się chichram. Ale może tak nie być, może właśnie być, że śmiech i humor i radość, ironia to jest w połączeniu z czymś, nie wiem, z mądrym podejściem i z poważnym traktowaniem poważnych spraw, to może być najlepsza kombinacja. Może, nie wiem, mi się tak wydaje. Jak wy myślicie? Powiedzcie, opowiedzcie mi. Dziękuję bardzo. Jacek mówi, Martin ma najlepsze flow teraz. Ja wiem, ja mam tak po godzinie, mi się włącza. Ja czuję, nie, ja już mi się włączyło. Teraz to bym mógł jechać, jakbym pisał normalnie opowiadanie science fiction, jakbym teraz miał wymyśleć. No ale muszę się rozgadać. Jeszcze będę tutaj wracał co tydzień i mam nadzieję, że przyjdą znowu złote lata izby wytrzeźwień, gdzie słuchanie tego to będzie czysta przyjemność, jak normalnie ucieczka przed koronawirusem, orgazm psychiczny, aż tylko z innych powodów. Wychodzę, dobranoc, do następnego razu, cześć! Aha, to jest bardzo złe zakończenie. Jeszcze raz, tylko głośniej. Zakończenie powiedzonkiem.
Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla ciebie drugim domem. Skończyłem.